Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się ksiądz Roman Kocaj, jestem kapłanem archidiecezji przemyskiej, pracuję w parafii Przeworskiego Goliczyna pod wezwaniem świętego Józefa Sebastiana Pelczara. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania spotkania z księdzem misjonarzem Zdzisławem Kluczkiem. To spotkanie, które będzie okazja wysłuchać, odbyło się z mieszkańcami w Czarnej koło Ustrzyk Dolnych 12 stycznia 2014 roku, pół roku przed jego śmiercią. Ksiądz Zdzisław Kluczek był niezwykłym kapłanem, misjonarzem pochodzącym z parafii Futoma, który wstąpił do zgromadzenia księży Michalitów. U nich się formował, skończył seminarium duchowne w Przemyślu. W 1973 roku miał święcenia kapłańskie w Błażowie i później prymicję w Futomie, a następnie podjął pracę w pierwszej placówce w Strudze koło Warszawy, placówce michalickiej. Od 1976 roku do 2014 pracował na misjach w Papui Nowej Gwinei. Był to niezwykły kapłan, niezwykły misjonarz, ale także niezwykły człowiek z niezwykłym przekazem do ludzi. Pracował najpierw na parafiach, później napisał doktorat. Po napisaniu doktoratu napisał habilitację, a później, 2 lata przed śmiercią, otrzymał tytuł profesora uczelni w Madang w Papui Nowej Gwinei. Warto posłuchać tego spotkania, ale także wszystkich opowieści o Papui Nowej Gwinei, ponieważ przekaz, jaki ma ksiądz Zdzisław Kluczek, jest szczególny i wyjątkowy. Tak bardzo namacalnie i obrazowo pokazuje życie mieszkańców w Papui Nowej Gwinei. W czasie tych wakacji miałem okazję zobaczyć i przeżyć szczególny czas pobytu w Papui Nowej Gwinei. Postanowiłem udać się śladami swojego wujka, księdza Zdzisława, i polecieć daleko do Papui Nowej Gwinei na oceanie i zobaczyć ludzi, miejsca, które są związane z życiem księdza misjonarza. Miałem okazję być w górach, także uczestniczyć w sakrze biskupiej, być w placówkach, których posługiwał ksiądz Zdzisław, w seminarium w Fatimie, gdzie był rektorem przez 3 lata. Miałem okazję spotkać wielu biskupów i kapłanów, którzy dawali świadectwo niezwykłej i pięknej pracy misyjnej księdza Zdzisława w Papui Nowej Gwinei. Spotykałem też wielu ludzi, którzy pięknie opowiadali o księdzu Zdzisławie. Także i dawali niezwykłe świadectwo tej szczególnej pracy księdza Zdzisława na tych terenach misyjnych. Szczególnie wymowne było spotkanie z taką jedną panią, która była gospodynią księdza Zdzisława w parafii Łanepap, która powiedziała, że jej marzeniem jest, aby uzbierać pieniądze na bilet do Polski, by móc pomodlić się przy grobie świętej pamięci księdza Zdzisława. Nad jej łóżkiem jest właśnie taki artykuł, wspomnienie o księdzu Zdzisławie. To taka kobieta, która bardzo dużo zawdzięcza księdzu Zdzisławowi, ale i z drugiej strony jest oddana również Kościołowi i pracy i wsparcia tych kapłanów, którzy pracują w tej parafii w Łanepap. Spotkałem także, będąc na sakrze biskupiej, wiele osób związanych w jakiś sposób z księdzem Zdzisławem, czy to na uczelni w Madang, na wybrzeżu w Papui Nowej Gwinei, czy przy innych okolicznościach, i bardzo pięknie wypowiadali się o pracy niezwykle oddanej księdza Zdzisława. Mówiliśmy, że był to kapłan, który bardzo dużo pracował, bardzo dużo modlił się i był oddany temu, co robił. Nigdy nie marnował czasu. Zawsze ten czas wypełniał albo na modlitwę, albo na pracę, albo na inne obowiązki, które związane były z formowaniem kleryków, seminarzystów czy na uczelni studentów. W najbliższą niedzielę, 23 października o godzinie 10.30 w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Walentego w Futomie będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej księdzu Zdzisławowi Kruczkowi. Ksiądz proboszcz wraz z parafianami postanowili, aby uczcić godnie księdza Zdzisława jako wielkiego rodaka. Dlatego zostanie poświęcona pamiątkowa tablica. Będą zaproszeni kapłani, rodacy, a także inni związani z życiem księdza Zdzisława. Także rodzina i wszyscy, którzy w jakiś sposób spotkali się i zetknęli z księdzem Zdzisławem. Ponieważ mimo, że pracował na misjach przez 37 lat, to bardzo pięknie wpisał się w parafię Futoma. Zawsze, kiedy przyjeżdżał, to parafianie z otwartym sercem go przyjmowali, słuchali z zapartym tchem, a ksiądz Zdzisław wielokrotnie, kiedy opowiadał o Papui Nowej Gwinei, był człowiekiem, który z niezwykłą pasją przekazywał to, co doświadczał na terenach misyjnych. Dlatego ta pamiątka, która pozostanie po nim w Futomie, z tego względu, że jego grobowiec, jego ciało spoczywa w grobowcu zakonnym księży Michalitów w miejscu piastowym, zostanie tak bardziej jeszcze w rodzinnej parafii, w tym szczególnym kościele, w którym był chrzczony, odprawiał pierwszą mszę świętą, zostanie uwidoczniona i upamiętniona.
Kiedy miałem 5 lat i moja mama doglądała mnie bardzo uważnie, a to gdzieś tam w polu pojechał, żeby robić orkę, żeby orać pole. Mama na podwórzu pracowała i jakieś tam gałązki zbierała czy coś, a ja w tym czasie wykorzystałem moment, poszedłem do stodoły, do sieczkarni, rozkręciłem taki mały 5 lat to koło od sieczkarni. Oczywiście chciałem sprawdzić, jak tryby działają. Wsadziłem paluchy i zepsułem sobie palce. O proszę bardzo, to jest właśnie wynik tego mojego poszukiwania. No ale jakoś te palce jeszcze nie wyglądają straszliwie, ale znak jest. 5 lat miałem, tak na razie z tym żyję i dobrze jest. Ale w każdym razie ja to często mówię, że to właśnie ta moja ciekawość. Ta moja ciekawość myśli się, jak gdyby ciągle ona mi towarzyszyła i kiedy zostałem księdzem, a chciałem być księdzem od dzieciaka. Ale kiedy przyszedł czas już, że trzeba było decydować o tej drodze, po szkole podstawowej, to tak się złożyło, że dowiedziałem się przez mojego ojca. Ojciec nie był tak bardzo zainteresowany, żeby być księdzem, ale nie przeszkadzał. Później mama mu też pewne rzeczy potłumaczyła i tak dalej. Także ojciec, no, jeżeli syn chce i jest dosyć zdecydowany, to proszę bardzo. I poszedłem do niższego seminarium w miejscu piastowym, do Michalitów. I tak mówiąc szczerze, to w ogóle nie wiedziałem, czy ja idę. Wiedziałem, że chcę być księdzem, nic więcej. Ale tak mi się tam spodobało to życie, a wspólnota, przyjacielska atmosfera wśród tych księży. Z nami grali w ping-ponga i powiedzmy w piłkę i wspólnie mieliśmy dużą taką salę, gdzie tam księża razem siedzieli, ale jedliśmy tę samą zupę, te same ziemniaki, tę samą kapustę, bo cudów wtedy nie było. Także mi się to nawet podobało, dobrze było. I tak powoli, powoli. I dziś jestem przekonany i w 100%, że Pan Bóg mnie wiódł właśnie tą drogą i wskazał mi, gdzie mam być. No, a jeżeli chodzi o życie, o moją posługę misyjną, to na początku wcale nie myślałem o tym w ogóle. Ale później się coś takiego działo. 3 lata poświęcenia, a święcenia otrzymałem w 1973 roku. Studiowałem właśnie w Przemyślu jako alum zakonny wraz z alumnami decyzjalnymi. No i w 73 roku zostałem wyświęcony na kapłana, ale mnie tutaj już w diecezji nie zostawiono, bo ja jako zakonny musiałem pójść tam, gdzie mamy swoje placówki, a więc rzucono mnie do Warszawy, na obrzeżach Warszawy. Tam popracowałem 2 lata i 3 rok były już przygotowania, jeszcze kończenie troszeczkę studiów wygładzanych, trochę język angielski, z którym myślałem, że ja bardzo dużo wiem. A jak do Australii pojechałem po tych 3 latach z tym moim angielskim, to nic nie zrozumiałem. No i oczywiście musiałem się wszystkiego uczyć od początku jakby. No a później ja pojechałem do Nowej Gwinei i po roku z Australii wylądowałem tam i myślę sobie, to zostawiam ten pidgin, ten drugi język, no i będę jeszcze ten angielski podciągał. Ale za 3 dni przekonałem się, że nic z tego znowu. Że jak nie znam pidgin, to ja się nie dogadam, nic. Bo przyszedł wielki człowiek. Po angielsku to jest big man. I przyszedł mnie powitać. On w języku pidżin, ja nic nie rozumiem. Ja w języku angielskim, on nic nie rozumie. No to nie rozumie, więc w końcu, no jakim językiem? No polskim, nic z tego, prawda? No i po trzech dniach zrozumiałem, raczej zabieraj się do języka i ćwicz się w tym nowym znowu języku, bo nie ma innej rady. No i proszę sobie wyobrazić, ja jeszcze dobrze tego języka angielskiego nie znam, tu następny język, no i można oszalić. Po trzech tygodniach chciałem uciekać z Nowej Gwinei. Miałem wszystkiego dość. Ale jakoś tak jeden z księży tak przemówił do mnie spokojnie. Powiedział mi, siadaj, pogadamy, rozważ i tak dalej. I to był moment, że tak jakoś się wycofałem się z tego. No i to później się to tak zrobiło, że jak się wycofał z tego, to już 37 lat minęło, no i dalej się wycofuję, ale wycofać się nie mogę. W języku pidżin tam sprawujemy całą liturgię, wszystko, zwłaszcza w wioskach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj na początku właśnie były słowa piosenki, a w języku pidżin też, jak się ludzie spotkali, czy nawet we mszy świętej, to śpiewają sobie. Bardzo, bardzo prosta piosenka jest im znana, która jest bardzo prosta w swoich słowach i nawet melodycznie jest bardzo prosta. Yumi amamas, yumi amamas, yumi amamas nasim. Oh Christ de mista, one time yumi, yumi amamas nasim. To znaczy, cieszmy się. Cieszmy się, i radujmy. Cieszmy się, bo Chrystus jest z nami. Więc cieszmy się i śpiewajmy. Nowa Gwinea to jest druga co do wielkości wyspa świata. Ta Nowa Gwinea jest podzielona na połowę. Po stronie zachodniej to jest część Republiki Indonezyjskiej. Czyli po naszemu mówiąc, jest to część okupowana. Oni są pod okupacją indonezyjską. Muszę być uważny. Bo dlatego takie słowo okupacja, jakby mnie rodowity polityk indonezyjski usłyszał, to by mnie chyba popędził, jakby mógł. Oczywiście nic nie może zrobić, co nie wolno mi powiedzieć, co myślę, wolno. Ale taka jest prawda. Polityczna prawda jest bardzo przykra dla tych ludzi, bo to są Melanezyjczycy i są okupowani przez Malajów, z Indonezji. Ale politycznie tak to zrobiono. Natomiast druga część, czyli wschodnia z przyległymi wyspami, to niepodległe państwo, które się nazywa Papua Nowa Gwinea i tę niepodległość mają od 1975 roku. Niepodległość zyskali od Australii, bo Australia kolonizowała tę część. Przedtem jeszcze kolonizowali tę część Niemcy i Brytyjczycy, później się to powoli zmieniło, także w końcu tam panami byli Australijczycy i w 1975 roku uzyskali niepodległość. I w tej Papui Nowej Gwinei jest 867 różnych języków, a więc jest to jeden z najbardziej zróżnicowanych krajów świata, gdzie jest bardzo dużo grup językowych. I stąd była konieczność, żeby jakoś tę społeczność zunifikować, żeby ją scalić, próbować scalić. Jak się mamy porozumiewać i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście język angielski został wprowadzony, bo Australijczycy i Brytyjczycy tam byli. Przedtem jeszcze byli Niemcy też w tej północnej części, ale Niemców wypędzono z kolonii, wszystkich kolonii w świecie, jak przegrali pierwszą wojnę światową. I weszli tam właśnie wtedy już Australijczycy. Australijczycy posługują się angielskim językiem, a automatycznie język angielski stał się obowiązkowym. A ponadto miejsce już sobie tam torował język pidżin. A pidżin pochodzi od wyrazu biznes. Biznes dlatego, że w połowie XIX wieku docierali tam już na Pacyfik i w te strony, gdzie jest dużo wysp, docierali Europejczycy i chcieli handlować. Natomiast wyspiarze też chcieli handlować, chcieli dostać to, co Europejczycy przywożą, a Europejczycy chcieli kupować to, co mieli do zaoferowania miejscowi, ale się musieli dogadać. I co urządzali? Taką papleninę, jakbym powiedział, prawda? Słowną. Każdy coś po swojemu. I w wyniku właśnie zderzeń tych różnych, że tak powiem, słów, języków, powstał nowy język biznesu. Pidżin pochodzi od słowa biznes. A więc jest to język, który zaczął się kształtować od połowie XIX wieku. I proszę sobie wyobrazić, później on sobie znalazł prawo obywatelstwa, szczególnie w Nowej Gwinei, i tak się rozwinął, że w 1931 roku misjonarze poważnie się zaczęli zastanawiać, czy nie wprowadzić tego języka, skoro jest tak szeroko już znany, tego języka do liturgii, do katechezy i tak dalej, i tak dalej. Misjonarze między sobą się kłócili. Jedni popierali tą ideę, drudzy odrzucali i tak dalej. Nie mogli dojść do porozumienia, ale w końcu doszli. I w końcu przeważyła idea, że jednak ten język trzeba przyjąć. I dzisiaj ten język ma prawo obywatelstwa w Papui Nowej Gwinei. Ten język trzeba znać. Mamy w tym języku wszystkie księgi liturgiczne. Mamy przetłumaczone całe Pismo Święte, Nowego i Starego Testamentu. I nie z innych języków, tylko z języków oryginalnych, z hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wprost na język widzim. To tłumaczenie jest wiarygodne. No i właśnie operując z tymi dwoma językami, możemy się z tymi ludźmi w jakiś sposób porozumieć, dogadać. Dlatego właśnie wspomniałem, że właśnie moja trudność była, że jak ten wielki człowiek przyszedł do mnie i chciał mnie powitać naprawdę szczerze, to mieliśmy kłopoty, bo ja w ZOP nie umiałem tego pisać. Byłem tylko 3 dni w Papui Nowej Gwinei. I wtedy zrozumiałem, to mnie od razu zmobilizowało, że muszę tego języka się uczyć i to bardzo szybko, po 5 czy 6 miesiącach na tyle już pojmowałem tego języka, że biskup wysłał mnie na parafię i powiedział, już na tyle znasz, że sobie będziesz raczył. No, ale to nie wszystko. To nie wszystko znać język. Okazuje się, żeby tam efektywnie pracować, jakoś tak dojść do porozumienia z tymi ludźmi, to jest wiele, wiele innych problemów. Jak człowiek po raz pierwszy przylatuje do Papui Nowej Gwinei, okazuje się, że trzeba do wszystkiego przyzwyczajać powoli. Prawda? A więc do ich strojów, do ich stylu myślenia, do ich sposobu myślenia, do wszystkiego, co tam zauważam. Poszedłem za jakiś czas, kiedy byłem na wprowadzeniu, kiedy uczyłem się języka w Fidżi i oczywiście ksiądz, który mnie prowadzał w duszpasterstwo, mówi, idź tam, katechista z tobą pójdzie i pokaże ci tam miejsce, ty odprawisz tam dla tych ludzi mszę świętą, już troszkę umiesz języka, widzimy i tak dalej. Poszedłem, no i chcieli mnie ludzie przyjąć jak najlepiej. No i oczywiście przynieśli kurę. To będą tą kurę przygotowywać. No, to widocznie tą kurę umią przygotowywać. No i gotują wodę i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie zauważyłem, że tą kurę wsadzili do tego wrzątku, już tam jej ucięli głowę, no i w tym wrzątku i nic się nie dzieje. Ja mówię, no ale co dalej? Dlaczego nie wybieracie kurę? No nie, no będziemy gotować, będziemy rosły. Ja mówię, no jak, z pirami? No my tak robimy, z pirami. Oczywiście chcieli mi kurę z pirami ugotować. No i oczywiście wtedy zareagowałem. I nigdy potem czegoś takiego nie doświadczyłem, żeby właśnie tak chcieli kurę przygotować dla mnie. Wszędzie, gdziekolwiek później szedłem, to wiedzieli, jak sobie z tym radzić. I teraz wyobraźmy sobie, że coś przygotują na swój sposób, no i ja nie mogę jeść, no, a odmówić tam, jak sobie radzić z tym. Trzeba uważać, trzeba mieć oczy otwarte, żeby nie skreować przykrej sytuacji dla siebie, że ja później tego zjeść nie mogę za skarby. No nie mogę, no bo by były kłopoty i to poważne jakieś. A w dodatku dla nich to jest no obraza, no jak żyć, no przecież serwują coś. Co jest do jedzenia tam tak w buszu, daleko gdzieś, w dalekich miejscach i tak dalej? No podstawowym produktem to jest słodki ziemniak. Później są różne sałaty miejscowe, mają swoje tam tak zwane kumu, oni to nazywają kumu. Europejczycy tam wprowadzili różnego rodzaju wirtuały, takie jak pomidory, cebula i tak dalej, i tak dalej. To wszystko przynieśli misjonarze Europejczycy. Nauczyli ludzi, jak te rzeczy sadzić, jak kultywować. Są europejskie ziemniaki też w wyższych partiach górskich rosną i wiele jeszcze innych. A oprócz tego są banany, awokado. Tradycyjne jedzenie. Jak to tradycyjne jedzenie wygląda? Kamienie rozżarzają tak na ognisku i kopią głęboki dół wcześniej i ten dół wymaszczają liśćmi, bananowymi najczęściej. Zależy, jeżeli są banany, to bananowymi liśćmi, jeżeli nie, to są liście jakieś inne, wkładają i później na te liście, żeby nigdzie się nie dostało kawałek ziemi czy coś takiego, wkładają te słodkie ziemniaki i mięso powinięte w liście i razem z tym wszystkim kamienie. Tak na przemian. I rośnie taka, powiedzmy, sterta w tym dole, zależy ile tego jedzenia jest. Później na to wszystko wkładają liście i kładą ziemię i to się praży. To się praży we własnym sosie. Powiedzmy 3 godziny, 2 godziny, 4 godziny, zależy ile tego jadła jest. Wygląda to nie tak tragicznie, prawda? Wygląda to, że to jest dość higieniczne. No, cały problem jest w tym, że jak człowiek patrzy w szczegóły, to zauważa na przykład ręce, czy myją. No nikt tam nie myje tak znowu rąk za każdym razem, jak to w kuchni jest, że ja jak na przykład sobie robię coś do zjedzenia w kuchni sam, to z 50 razy te ręce myję, bo tylko po drobnym jakimś tam dotknięciu czegoś biegnę i już tam tą rękę myję i na nowo, i na nowo, niemal jak lekarz, prawda? I tak wszystkie gospodynie robią, prawda? Bo my mamy tą higienę. Tutaj tego nie ma. Ktoś, kto jest wrażliwy i tak dalej, przewrażliwiony, nie będzie jadł. Trzeba pewne rzeczy na zasadzie zamykam oczy i jem, nie patrzę się na wszystko. A później z biegiem czasu to przyzwyczajam się. Przyzwyczajam się do tego i wszystko idzie jakoś zaliczyć i żołądek się też przyzwyczaja i te bakterie, trochę ich jest więcej, jakoś one sobie radzą ze wszystkim i jakoś temu dajemy radę. A więc powiadają, to jest taki dowcip, że jak misjonarz przylatuje do Nowej Gwinei i robi sobie kawę, jak mu wpadnie mucha do kawy, bierze tą kawę na początku i wylewa całą zawartość do zlewu i robi nową kawę. Po roku mucha wpada, to misjonarz spogląda, bierze łyżeczkę, wyrzuca muchę i spija kawę. A po 3 latach mucha wpada, odsuwa muchę i wypija kawę. I wszystko jest dobrze. Oczywiście to jest dowcip. Po raz pierwszy chrześcijańscy misjonarze dotarli tam, to byli protestanci, dotarli kilka lat przed katolikami. To znaczy, katolicy byli pierwsi, ale nie udało im się. Musieli zrezygnować. I później po nich znowu na nowo próbowali protestanci i przyszli tam po raz pierwszy w 1874 roku na wyspy i tam zaczęli działać i w 8 lat po protestantach zaczęli działać też w tych samych okolicach katolicy. Czyli mniej więcej protestanci i katolicy weszli w tym samym czasie. Weszli oni oczywiście na wyspy, w góry, dużo, dużo później, więcej jak 50 lat później. Dlatego chrześcijaństwo tam nie ma tego samego charakteru, tego samego oblicza, bo na wyspach, na wybrzeżu jest bardziej zaawansowane, a w górach jest bardziej surowe. Ja pracowałem w górach i tego doświadczałem bardzo często. Niestety Papui Nowej Gwinei, ponieważ tradycyjna kultura jest bardzo mocna, tradycyjne przekonania, tradycyjna religijność dalej tkwi tam i to mocno w duszach, w sercach, w umysłach tych ludzi, dlatego doktryna chrześcijańska, a codzienne życie nieraz raz kłócą się bardzo mocno. Dotyczy to powiedzmy codziennych relacji międzyosobowych, dotyczy to relacji w małżeństwie, małżonków, prawda, relacji między dziećmi a rodzicami, uczciwości, podejścia do zagadnienia pracy, do prawdomówności i tak dalej, i tak dalej. Są tu wielkie, wielkie, że tak powiem, nie tyle różnice, jako wielkie przepaści, prawda? No i teraz jak my sobie z tym radzimy? Próbujemy zrozumieć przyczynę, dlaczego tak ludzie postępują, dlaczego tak, a nie inaczej myślą. To jest zasada numer 1, żeby się dowiedzieć dlaczego, co jest powodem. Na przykład, jeżeli zauważamy, że w jakimś klanie ludzie prowadzą wojnę i później właśnie wynikiem tego jest jak gdyby polowanie na swojego wroga, za wszelką cenę, żeby go zaszlachtować, żeby go zamordować i tak dalej, i tak dalej. Próbujemy zrozumieć to. Próbujemy to zrozumieć i studiować to. Dlaczego? No bo bez zrozumienia ja tych ludzi będę tylko ciągle potępiał. No a oni na to mimo wszystko nie zasługują, bo są dziećmi swojej kultury i swoich przekonań. Na przykład jest taka sytuacja, że jeżeli ktoś z jednego klanu zamorduje członka drugiego klanu, to obowiązkiem członków tego drugiego klanu jest odpłacić się w ten sam sposób. Odwet, vendetta. Nie tylko, że to jest przekonanie, ale to jest religijna kwestia. Jeżeli ja tego nie zrobię, to duch tego zmarłego będzie mnie prześladował. On mi nie będzie błogosławił, że tak powiem, w codziennym moim życiu. Moje ogrody nie będą wydawały dobrych owoców. Moja żona, czy w ogóle rodzina, ale szczególnie to dotyczy mężczyzn, te sprawy, to sprawa męska, prawda? Mężczyźni tutaj w tym biorą udział. Kobiety też są zaangażowane, ale w inny sposób. Nie tak, żeby brały udział i powiedzmy atakowały czy coś takiego. I właśnie żona nie będzie rodzić zdrowych dzieci albo w ogóle będzie niepłodna. I w walce, jak będę brał udział, oczywiście strzała na pewno mnie dosięgnie i zginę. A więc muszę wykonać. Muszę wykonać to polecenie, to co było treścią tradycyjnej religijności. To jest część religii. U nas jest zasada taka, że chcesz być dobry, musisz czynić dobro. Chcesz, żeby ci Bóg błogosławił, czyń dobro. A tam jest zupełnie odwrotnie. Chcesz, żeby ci Duch błogosławił, żeby ci sprzyjał, czyń zło. Odpłać złem za złe. Nie ma idei przebaczenia. Nie ma idei zapomnienia. Tego tam w tej tradycyjnej religijności nie ma. I teraz proszę, jeżeli my idziemy do tych ludzi i głosimy im Ewangelię, to my musimy zrozumieć, dlaczego tak oni myślą. Co jest powodem, że właśnie te treści jeszcze w nich tkwią. I dopiero jak my to zrozumiemy, to wtedy jest nam łatwiej z tymi ludźmi rozmawiać. Bo ja rozmawiam, ale wiem, z kim rozmawiam. Ja przekonuję, ale wiem, że przekonuję i może jeszcze dużo wody upłynie, zanim oni zaczną wdrażać te ideały czy coś takiego. Czyli moje rozumienie ich filozofii to nie znaczy akceptacja, tylko lepsze rozsupłanie właśnie zawiłości, które są wewnątrz nich samych i które tkwią w nich, bez których oni żyć nie mogą, bo się boją. Boją się swoich własnych duchów, duchów zmarłych, swoich własnych przodków i duchów realnych, które właśnie istnieją od wieków i tak dalej. I to jest właśnie ten aspekt, gdzie my, misjonarze, musimy się przygotowywać albo ciągle uczyć. Musimy się uczyć ich kultury. Problemy są, a jeżeli chcemy to rozwiązywać, pomóc tym ludziom, pomóc, nie rozwiązać i zmienić ich mentalność za jedno pociągnięcie. Musimy się cały czas uczyć. Uczyć ich kultury, ich myślenia i rozumieć ich. I wtedy, jeżeli próbujemy ich rozumieć, to my wtedy będziemy podchodzić do nich z jakimś takim bardziej ludzkim zrozumieniem. No tak, no macie te problemy, no cóż. Ale okazuje się, że to chwyta. I mamy na to dowody. Mój współbrat był proboszczem na jednej parafii i prowadził rekolekcje, zorganizował rekolekcje. Ale wiadomo, że ci ludzie, którzy przychodzą na rekolekcje, no oni przychodzą z problemami, kłopotami. Kłopoty przez rekolekcje nie znikają. I jeden z mężczyzn był w wielkim kłopocie i w wielkim żalu, bo jego syn został zamordowany przez wrogów jego klanu. Ale stało się, że kiedy on był na rekolekcjach, to właśnie mordercę jego syna przyłapano. I przywołano go. Przywołano go na miejsce, gdzie ten morderca został zatrzymany. I mówią, jest. No i wiadomo, wszyscy się spodziewali, że weźmie się kierę czy maczetę i za jednym pociągnięciem załatwi sprawę. I proszę sobie wyobrazić, co się dzieje na oczach tych, którzy zatrzymali, tych, którzy się przygotowali na to, że będzie morderstwo, będzie odweta, a więc trzeba tylko bić brawo. Jesteśmy w tej chwili ubezpieczeni przez ducha tego zmarłego, jego syna. On prosi o maczetę, prosi o duży nóż i rozcina węzy temu młodemu człowiekowi, temu mordercy. I mówi, ja odprawiam rekolekcję. Mimekim retreat. Minoi na kilimiu. Odprawiam rekolekcję. Ja cię nie mogę teraz zabić. To jest niemożliwe. I mówimy, uciekaj. Jak tylko wskazał dłonią, jak ten poczuł się wolny, to jak dał drapaka, jak mówią właśnie świadkowie, no to chyba możemy sobie wyobrazić, jak się za nim kurzyło, jeżeli możemy tego słowa użyć. Ale to pokazuje, że to drążenie, to nawoływanie, zapomnij, przebacz. Jakoś w tym człowieku uzewnętrzniło się, zagrało. Coś się stało niebywałego. To było tematem do rozmów, do podziwu i tak dalej, ale jakiego podziwu? No takiego czegoś, takiego głupstwa nikt jeszcze nie zrobił u nas. To chyba takie pierwsze głupstwo. Ale to było właśnie coś, co mobilizowało ludzi. Bo oni się pytali, oni często się pytali, dlaczego? Ktoś umrze młody i tak dalej, dlaczego? Dlaczego to lub owo się stało? I tak samo tutaj pytali, dlaczego? Odpowiedź jest jedna, była tylko jedna. Słuchaj, on jest chrześcijaninem. A wiesz, co chrześcijaństwo mówi? Przebacz, zapomnij. Szanuj i
Kochaj swojego wroga. A to jest kosmiczne wymaganie. To jest kosmiczne przykazanie. Dla nas jest trudne, a co dopiero dla tych ludzi z Papui Nowej Gwinei. Jeżeli chodzi o czarownicę, to problem jest podwójny. Czarownik, który dokonuje jakichś nie modlitw, ale jakieś ma znaki i on niby chce pomóc temu, który jest chory. To nie jest takie publiczne. O tym to się można dopiero dowiedzieć, kiedy. Jeżeli to robi katolik, i katolik jest praktykujący i w pewnym momencie go coś rusza i przychodzi do spowiedzi i może powiedzieć. To wtedy można wiedzieć, co się dzieje. I takie rzeczy my wiemy, że mają miejsce w Papui Nowej Gwinei. Ja sam tego doświadczyłem. Przychodzi do spowiedzi i mówi mi to, i to, i to. No co mi pozostaje? Nie obowiązuje tajemnica spowiedzi. Zresztą nie o to chodzi, żeby kogoś gdzieś do sądu wieść czy coś takiego, tylko się mu tłumaczy i przypomina, żeby zszedł na prostą i żeby zachowywał się jak chrześcijanin. I to moglibyśmy powiedzieć, że w sumie nie jest to takie tragiczne, prawda? Oczywiście nie do zaakceptowania, ale takie rzeczy wszędzie się zdarzają. To jest jeden rodzaj, nazwijmy czarów. To może coś się nam kojarzyć ze szamanami, prawda? Które szczególnie te funkcje są wśród Eskimosów. Ale jest inny rodzaj, nazwijmy czarownic czy czarowników, którzy są oskarżani o złe wpływy i powodowanie zła w swoim otoczeniu. I to najczęściej dotyczy sytuacji, jeżeli powiedzmy ktoś młody, dziecko, silny człowiek, zdrowy, pozornie zdrowy człowiek, człowiek w sile wieku umiera. A my wiemy, że te przypadki były, są i będą. Co więcej, one były, teraz jest ich coraz więcej i będzie coraz więcej. Dlaczego? Bo zmienia się dieta, zmienia się sytuacja w Nowej Gwinei, coraz więcej ludzi i zje lepiej i zje, ale nie roztropnie. Czasem mogę powiedzieć nawet nażre się, jeżeli to ciągle się to odbywa, to wiadomo, serduszko zaczyna nawalać i coś się tam dzieje, zawał serca, raki teraz są powszechne. No i taki człowiek umiera i nikt mu nie może pomóc, bo służba zdrowia jest bardzo, bardzo na niskim poziomie. No i teraz dla Nowogwinejczyków, już wspomniałem tutaj, powstaje pytanie, dlaczego? To nie wystarczy. Oni się nie pytają dlaczego, tylko pytają się kto to. Kto to spowodował? I tłumaczyć im, tak jak my misjonarze i wielu, wielu innych lekarzy i tak dalej, nawet miejscowych, którzy są już wykształceni, tłumaczyć tym prostym kanakom z buszu, że słuchaj, po prostu atak serca, a dlatego ten atak serca. I można mu tłumaczyć. Nie daje rady. Oni zwracają uwagę i pytają się, kto jest przyczyną tego. No i oczywiście mają swoje tradycyjne praktyki i szukają za winowajcą. Szukają za tak zwaną sanguma. Sanguma. To w naszym języku jakby czarownica. Mówię czarownica, dlatego że ofiarami tego procederu to są najczęściej kobiety. W 87 albo 3, albo 7, już dokładnie nie wiem w ilu procentach, ale te dwie liczby. I oczywiście, jeżeli taka kobieta, czy ewentualnie taki czarownik jest już zidentyfikowany, to jest oczywiście kłamstwo, ale według nich to jest prawda, no to takiego torturują, żeby się przyznał, żeby powiedział, że tak. No i oczywiście bardzo często doprowadzają do śmierci. Polski lekarz, który jest równocześnie księdzem tam w Papui Nowej Gwinei dla diecezji w Kundiawa, ksiądz doktor Jaworski, jest właśnie też lekarzem, pracuje w szpitalu, mówił mi, że w jednym tylko roku on według swoich statystyk stwierdził, że było około 200 takich przypadków. Przypadków śmierci sanguma. I w większości, zdecydowanej większości to były kobiety. I teraz jest pytanie, bo bardzo proste, co my robimy? Jest to duszpasterski problem. Jest to jeden z poważniejszych problemów w tej chwili, który się bardzo mocno zaznaczył. Robimy, nie tylko my katolicy, ale i inne wyznania, różnego rodzaju badania, można by powiedzieć naukowe, że wydobywa się wszystko, jakoś się to próbuje w języku angielskim i pidgin opisać, wytłumaczyć i przekazujemy do różnych parafii, gdzie tylko możliwe, organizować różne sesje sympozja dla tych prostych ludzi, jakkolwiek by to nazwać, i tłumaczyć, bo tylko to daje jakieś rozwiązanie. Bo czego potrzeba w Nowej Gwinei? Więcej edukacji, a ta upada. Zwłaszcza w dalekich, oddalonych miejscach edukacja coraz bardziej się pogarsza. I tu jest właśnie dramat dla nas. No ale my nie mamy innego wyjścia. Bo tylko mówić, że słuchaj, Pan Bóg tego nie chce. Przykazanie to jest zakaz. Ale do tego wszystkiego jeszcze potrzeba zrozumienia. Trzeba wytłumaczyć. Trzeba tych ludzi formować. Intelektualnie, nazwijmy to w ten sposób, edukować. A to jest strasznie mozolny proces i długotrwały proces. Czy są jakieś efekty? Trudno mi powiedzieć. No efekty są takie, że ostatnie praktyki z ostatnich lat, zwłaszcza z ostatniego roku, zawstydziły rząd nowogwinejski przed całym światem. Kilka praktyk, powiedzmy spalenie kobiety w jednym mieście, na publicznym miejscu, bo uznano ją za sangumę, spowodowały, że była reakcja z całego świata i szły protesty w stronę rządu nowogwinejskiego i nawet my, misjonarze, ja nie otrzymałem tego pytania, ale inni misjonarze otrzymywali od swoich przyjaciół i znajomych pytanie, co się u was dzieje? Bo były tutaj w prasie też informacje na temat tej praktyki z tymi sangumami i tak dalej. I rząd przyciśnięty do muru szuka rozwiązania, ale rząd szuka czasem rozwiązań tak zwanych skrótowych. Stosuje skrótowe rozwiązania. A więc co? Uchwalili, że będzie kara śmierci i wprowadzono karę śmierci. Między innymi kara śmierci ma być właśnie za te praktyki. Jedną z tych oskarżeń i skazania kogoś na karę śmierci będzie właśnie to. Jeżeli komuś udowodnią, że byłeś, brałeś udział, ma podlegać egzekucji. Czy to jest pomocne? Wszyscy powiadają, ci, którzy mają inne spojrzenie jakoś głębiej myślą, mówią, to nie rozwiązuje sprawy. Jedyną możliwością to jest ciągłe przypominanie, mówienie o tym, że mamy iść za przykazaniami, obowiązują nas przykazania Boże, plus edukacja. To jest to, co przed nami w tej chwili stoi i co robimy, ile możemy. Kobiety w tamtejszej rzeczywistości, na pierwszy rzut oka, jak przyjeżdżamy do Nowej Gwinei, jak ja przyjechałem, to ma się wrażenie, że no, kobieta jest zepchnięta do drugorzędnej roli. I trzeba przyznać, że praktycznie to jest tak. Ona nie jest na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu są mężczyźni, oni decydują. Ale z drugiej strony nie możemy tego rozumieć znowu aż tak, że to jest dramatycznie. Bo kobieta, ona wie, gdzie jest jej miejsce. Tam tradycyjnie ona wie, że tu, a nie gdzie indziej ma coś do powiedzenia i z tego nie rezygnuje. Nie jeden raz kobiety się potrafią postawić, upomnieć o swoje i tak dalej. Co więcej, mówimy o trzech przyczynach wojen klanowych, tradycyjnych przyczynach. Ale przyczynami są ziemia, świnia, kobieta. Kobieta. O co się biją? No wtedy, kiedy jest potraktowana niewłaściwie przez klan, gdzie wyszła za mąż i tak dalej, i tak dalej. To mówi o tym, że ludzie, powiedzmy, jej współplemienicy bronią. Co więcej, brat w rodzinie jest bardzo konieczny. Mężczyzna w rodzinie, powiedzmy wśród dzieci, mężczyzna jest bardzo konieczny. Dlaczego? Bo on ma później stać po stronie swoich sióstr, jeżeli by się stała jakaś krzywda. I dam przykład. Mamy dwóch księży rodzimych w naszej wspólnocie tam w Nowej Gwinei. Jest nas czterech Polaków, Michalitów, ja mówię o Michalitach. Jest nas czterech Polaków i dwóch księży i jeden brat zakonny. Oni są już pełnymi członkami naszej wspólnoty. Musimy się z nimi liczyć, obchodzić, jak z każdym innym, prawda? Ale kiedy jeden z nich miał być święcony przeszło rok temu, miał składać śluby zakonne i być święcony, udaliśmy się do rodziny, do parafii, żeby porozmawiać, żeby wszystko było tak na tip-top, bo takie są wzorce. Przyszła mama, przyszedł ojciec, przyszedł wuj, czyli brat mamy, który ma w sprawach takich jak, powiedzmy, o syna czy córki więcej do powiedzenia jak rodzony ojciec. To jest ciekawe. Ojciec milczy wtedy, a wuj jest włodzirej. No i inni tam. I wtedy czasem mówimy, sprawa ciągnie się, jest wasz syn już teraz na progu, ale ostateczne słowo musimy od was usłyszeć. Usłyszeliśmy go wiele razy, ale teraz jest już ostateczna chwila. Już nie ma żartów. I pamiętam, jak mama, ona jest nauczycielką i ojciec też jest nauczycielem, jak mama mówi: księże, myśmy naszemu Kennethowi, bo Kenneth mu na imię, przeszkadzali. Myśmy nie chcieli, żeby był księdzem. Ojciec zabrał głos też, najpierw wujek, a później też ojciec, i mówi: to jest prawda. Myśmy nie chcieli, nie przeszkadzaliśmy tak za bardzo, bo sami jesteśmy katolikami. Ale mówi, dlaczego? On później poszedł dalej i wytłumaczył. Dlatego, że my mamy dwie córki i jednego syna. Jakby był drugi syn, to by nie było problemu z Kennethem. Ale on jest tylko jeden. Nasze córki zostają same. One są już mężatkami. Tak powiedział, one zostają same. Kto je ma bronić? Jak my odejdziemy i tak dalej. On, Kenneth, ma swoją robotę. On nie będzie tutaj. Bo go wyślecie gdzieś tam, powiedzmy, jest w zakonie. Może pojedzie do Australii, może pojedzie do Rzymu. I kto się za nim stawi, jeżeli się zacznie coś złego dziać? Czyli widzimy tutaj, że kobieta nie jest znowu potraktowana aż tak, że jest niewolnicą, że jest niczym i tak dalej. Co więcej, pamiętajmy, że za kobietę trzeba dać okup, jak wychodzi za mąż. I to jest przetłumaczone na język pidgin by Mary. Z języka angielskiego to jest to buy a woman. Kupować kobietę. Straszliwie nie lubię tego zdania, tego wyrażenia. Bo tradycyjnie, z tego co się dowiedziałem w ich języku, nie znaczy kupować, tylko dawać prezent. I za taką kobietę trzeba, no, trzymajmy się już tego stwierdzenia, trzeba zapłacić. A więc kobieta jest wartością. Oczywiście ta wartość mierzy się, powiedzmy, darami materialnymi, ale niezależnie od tego. A żeby zrozumieć cały problem, dam przykład znów, bo to chyba najlepiej ilustruje. Przyjechałem do Nowej Gwinei i oczywiście po 5-6 miesiącach jestem proboszczem już. No i oczywiście jako nowy ksiądz, który ma już 4,5 lat po święceniach, coś jakieś doświadczenie mam, coś wiem i tak dalej, głupiutki nie jestem. I wiem, że jak się chce żenić, czy wychodzić za mąż, to trzeba pokochać, trzeba lubić, trzeba coś czuć i wtedy coś z tego będzie. A tak, no to co? Więc ja tu coś tu zrobię. W tej swojej parafii ja tu zacznę uczyć ludzi i mówić im o prawdziwej miłości, a nie o jakichś świniach, które trzeba wypłacać świniami i tam innymi jeszcze rzeczami. Bzdura według mnie. No, oczywiście z tą ideą, jak gdyby chodzę jak kura z jajkiem i zastanawiam się, od której strony zacząć. Ale myślę sobie, żeby dobrze zacząć, to trzeba troszeczkę porozmawiać. Akurat przyszła w tym czasie nowo upieczona nauczycielka do parafii. I w krótkim czasie przyszła do mnie w pewne popołudnie. Poprosiłem ją do biura. No i mój księdza, ja chciałam zapłacić się za używanie domu nauczycielskiego, bo tu należy do parafii. Zapłaciła, załatwiliśmy sprawę i mówię, ale teraz kiedy jeszcze mam do ciebie pytanie. Siadaj tutaj spokojnie i będę teraz zadawał ci pytanie. Musisz mi odpowiedzieć, poinstruować dobrze, ale chyba myślę, że dobrze będzie. Mówię tak, Keti, słuchaj, jak to z tymi małżeństwami u was? Mnie się wydaje, że te świnie i to wszystko to jest jakieś pomieszanie pojęć i to jest nie do przyjęcia w chrześcijaństwie. A ta Keti, Katarzyna, zrobiła oczy duże jak cebulę, spojrzała na mnie i mówi: księże, co ty sobie myślisz? To ja dziwka? To jaka miała gdzieś? Tatuś, mama mnie wychowali, dbali o mnie, wykształcili. I teraz ja wychodzę za mąż i tak od. Za darmo? A przecież coś muszą dać za mnie, bo ja jestem coś warta. A ponieważ jestem wykształcona, to tym bardziej. A ponieważ jestem korpulentna i tak dalej, to tym bardziej. No jak sobie to ksiądz wyobraża? No to oczywiście ja poczułem, że na mnie wylewa wiadro wody, zimnej wody. No nie, no Keti, słuchaj, no mnie się wydaje, że bo u nas to inaczej. U was inaczej, u nas inaczej. I wtedy zrozumiałem, u was inaczej, u nas inaczej. Pojąć istotę, albo nie istotę, ale pojąć, na czym polegają pewne wzorce, jeżeli chodzi o małżeństwa. Kobieta, jakby później jedna z polskich nauczycieli, która uczyła właśnie dziewczęta w średniej szkole w Papui Nowej Gwinei, wiele, wiele lat później, mówi mi tak, słuchaj, najważniejsze dla każdej dziewczyny, dla tych dziewcząt, które marzą o zamążpójściu, jest jedno. Jaka wielka będzie zapłata albo okup za nią, kiedy będzie wychodzić za mąż? Każda marzy o jak największej zapłacie, bo to świadczy o jej statusie. A status się mierzy, że jest wykształcona, że jest ładna, że jest dobrze zbudowana, z dużymi piersiami i mówi, kim jest mój tato i tak dalej, i tak dalej. I wtedy ta właśnie Katie pouczyła mnie i nigdy już na temat miejscowego małżeństwa nie filozofowałem, tylko wychodziłem z założenia, aha, ta zapłata musi być, bo jest takie myślenie. Ale tu chciałem zwrócić uwagę, że proszę bardzo, jak kobiety akcentują te elementy, które u nas to jest zaprzeczenie, powiedzmy, tego wszystkiego, co oni praktykują. No bo proszę sobie wyobrazić, że młody mężczyzna spotyka dziewczynę, zakochuje się i mówi, Kasiu, ja cię tak kocham, że za ciebie 10 chwil z miejsca asygnuję. No to taka Kasia, no jak ty mnie kochasz i myślisz, że 10 chwil mi sprawę załatwić, to zapomnijmy, najwyżej mu może dać w buzię, nic więcej, prawda? Tak ja to rozumuję i tak mi się wydaje, że nikt w naszej kulturze nie jest czymś takim zainteresowany. I takich oświadczeń dziewczyna oczekuje od swojego chłopaka. A tam właśnie jest tak. Trzeba te wszystkie elementy brać pod uwagę. Kobiety nie są znowu aż tak beznadziejnie traktowane, ale są sprawy bardzo przykre. I znowu inny przykład, żeby tak już zamknąć całą historię. Jestem na parafii, już na drugiej parafii. Jadę samochodem. Miałem samochód Toyota, nazywa się to Land Cruiser, dwunapędowy, mogłem wszędzie jechać po dziurach i w ogóle. Wracam z takiej bocznej stacji i w pewnym momencie idzie kobieta, ma tutaj przewieszony tak zwany pilon, wielki worek. Tak kobiety są objuczone i tak transportują wiele, wiele towarów. I taka kobieta, staruszka idzie pochylona i zatrzymuje mnie tak. Macha, no to bym nie wiem kim, żebym się nie zatrzymał. Zatrzymuję się, no i oczywiście wychodzę z tego samochodu, żeby jej pomóc, żeby to wtaszczyć wszystko na tą moją pakę. Ale w odległości kilku metrów idzie młody mężczyzna. I ledwo ja wszedłem na tą pakę i wtrąciłem to wszystko na samochód, a on już siedzi na samochodzie zadowolony. Ja mówię, uciekaj mi stąd. Nie wolno się bać tam w pewnych sytuacjach. I zdecydowanie mówię, uciekaj. Mówię, ja cię nie chcę tu widzieć. Mówię, to ja się męczę tutaj, a ty nie jesteś zdolny pomóc tej kobiecie tutaj właśnie, żeby wtaszczyć ten ciężar. Jak to usłyszała ta kobieta, zrozumiała, co mówię, bo nie wszyscy rozumieją pidgin. I mówię, nie, pater, to mi piknieni byli umieć. Księże, to mój syn. Wtedy zgłupiałem już, no i w ogóle słów nie brakło. I mówię, no to jak syn, to czego nie niesie coś? Mówię, ty sama dźwigasz, a mówię, nie. Nie, to nie jego robota, to jest robota moja. Ja jestem kobietą, ja mam dźwigać. A to nie męska robota. Bo jak będzie to mężczyzna robił, to będzie źle z nim. Duch nie będzie z tego zadowolony, duchy zmarłych, ich przodków i tak dalej. I z nim się będzie źle działo. Ona się boi. Tradycyjna religijność nam to wychodzi, jak na dłoni. Jak to usłyszałem, no to zrezygnowałem. No i nie przepędziłem tego faceta, tylko mówię, no to jedź już. Ale ja staję w obronie kobiety, w obronie jej godności, prawda? A ona protestuje. I ona mówi, to jest moja, że tak powiem, babska robota. Zostaw to. Zostaw to dla mnie. Dlaczego tak jest? Tradycyjnie mężczyzna szedł z łukiem, strzałą, dzidą i ewentualnie jak był zaatakowany, czy kobieta była zaatakowana, to bronił. Ona się czuła bezpiecznie, ona dźwigała ciężar, ale się czuła bezpiecznie. Ale to już minęło, ale w głowie pozostały tradycje. I teraz właśnie to, co było kiedyś konieczne, dzisiaj nie jest konieczne, ale dalej tkwi to w głowie. Kiedy on się z tego wyleczył? Pytanie nie do mnie, ani nie do nich, bo oni nie wiedzą, ja też nie wiem. Chyba jeden Pan Bóg wie. Młodzież tam garnie się do szkoły. Szkoły w tych głównych centrach i przy głównych drogach to są. I z tym nie ma problemu. Oczywiście jak one funkcjonują i jak nauczyciele się sprawują, to jest jeszcze inna rzecz. Bo pamiętajmy, że czy nauczyciel, czy tamtejszy ksiądz, czy ktokolwiek, czy urzędnik, to są wszyscy dzieci tamtej kultury. I obowiązkowość pozostawia dużo do zrobienia. To się do wszystkich odnosi. Ale księży włączając. Nie myślmy sobie, że ksiądz skończył seminarium, tamtejszy ksiądz i że on jest już taki chętny do roboty i taki gorliwy i tak dalej. Bo to jest dziecko tamtejszej kultury. I on się też lubi tak jak inni poobijać. Miejscowy panaka, inni pracują, a on siedzi i obserwuje. Czy on pracuje, czy on nie pracuje, czy próżnuje. Jak to jest? No wyjmie inaczej. Inni pracują ciężko w ogrodzie, a ja siedzę, przyglądam się i ja też pracuję. Dlaczego? Bo po takim siedzeniu ja muszę się przespać. Ja się męczę wtedy. Przy siedzeniu się męczę. Inni pracują, ja rozmawiam, ja się też męczę wtedy. Dla nich nawet siedzenie to jest praca. Oni mają inne pojęcie pewne, inną filozofię. To brzmi śmiesznie, ale pamiętajmy, ja to wydobyłem nie od siebie. Opowiadał mi o tym jeden z seminarzystów, który był w seminarium i pisał artykuł i mówił na temat pojęcia czasu, pojęcia pracy i tak dalej, i tak dalej. Od nich samych to wyciągnąłem. To jest właśnie ta prawda o tamtejszych, powiedzmy, różnych ludziach, którzy spełniają takie czy inne zajęcia. Dlatego szkoły, jeżeli funkcjonują nawet w tych głównych punktach, to pod znakiem zapytania są. Dlatego, że tak ludzie podejmują. Dla nauczyciela zacząć szkołę o 8 godzinie czy o 10 jest to samo. A że on skończy zawsze o godzinie 12 czy o 2, a to jest inna rzecz. To się upiekło. Na uniwersytecie, gdzie ja pracuję, już takich rzeczy nie ma. Dlaczego? Bo uniwersytet prowadzimy my, biali. Funkcje zasadnicze, tak jak rektor i powiedzmy tak jak sam jestem dyrektorem Centrum Szkolenia Zaocznego, studiów zaocznych i tak dalej, u nas te rzeczy nie przejdą. Muszą i sprawują się dobrze. Ale niech tam wejdzie tylko w naszą pozycję miejscową, będzie sprawa się pogarszać. Taka jest rzeczywistość. A teraz jeśli chodzi o szkoły w dalekich, oddalonych miejscach, to problem jest w tym, że chce się te szkoły mieć. Tylko nikt nie chce do tych szkół iść, żaden nauczyciel. A świeccy misjonarze, świeckie panie i panowie, nie wolno im uczyć już w szkołach średnich, bo to tych podstawowych i nawet średnich, bo to wszystko jest zarezerwowane dla miejscowych. No ale miejscowi nie chcą iść. Dlaczego? Bo nie ma dróg, bo nie ma światła elektrycznego. A gdy nawet chce, powiedzmy, taki czy inny parlamentarzysta coś zrobić dla swoich ludzi w buszu, to co? Ludzie wtedy stają murem i mówią, dobrze, będziecie robić, ale nam pierw zapłaćcie. Za co? Za to drzewo, tam za jakiś krzak, za tą ziemię. No i on mówi, no za dużo tego wszystkiego, dostaliście już pieniądze i tak dalej, my tutaj maszyny chcemy sprowadzić, to chyba za dużo tego wszystkiego. To oni się nie zgadzają na to. No i koło zamknięte i nie wiadomo, jak sobie z tym radzić. I z tym nawet rząd miejscowy się bardzo, bardzo męczy. Uciekli i mówią o tak zwanym postępie rozwoju, a naprzeciwko, przeciw temu, nie tylko, że jest korupcja czy coś takiego, ale stają miejscowi ludzie. Dlaczego? Bo taką mają mentalność. Oni sobie inaczej to wszystko wyobrażają. I teraz, jeżeli ja mam możliwość, to ja idę do nich i tłumaczę. Siedzimy, gadamy i mówię, no widzicie, wiecie, coście narobili? No tak, tak. Pater mi tru. To jest prawda, księże. Ale później, następny dzień robią po swojemu, bo czują, że pieniążki lecą. Może pieniążki jakieś będą. Chociaż pieniądze nie są najwyższą wartością. Najwyższą wartością jest wina w Nowej Gwinei. Ale wiedzą, że już za pieniądze wszystko można kupić. I widzimy, jakie tu są problemy. I tak jak powiedziałem zaraz na wstępie, że my misjonarze to nie tylko, że musimy głosić Ewangelię, ale cały problem, jak się odnaleźć w tej całym splocie tych innego myślenia, tej mentalności, tej kultury i tych zakamarków takich myślowych i jak tam tę Ewangelię nieść, no żeby w końcu coś ich ruszyło, żeby nie mieć wrażenia, że w ogóle to jest niepotrzebne, co im to pomoże. I tu jest niebezpieczeństwo dla nas misjonarzy, że czasem może przychodzić taki moment, że dajmy sobie spokój, wracajmy do domu. Nie wolno nam tak myśleć. A grozi nam to, bo przecież jesteśmy ludźmi. Każdy z nas chce widzieć owoce swojej pracy. Ktoś powiedział, że Nowogwinejczycy mają czas, a my mamy zegarki. Czyli my patrzymy się na zegarek i wszystko jest według zegarka. Oni też mają zegarki. Ale jest godzina 10 i wiedzą, że o 10 będzie msza święta. Powinni być na mszy świętej o 10, ale jest kiepska pogoda. No więc siedzą w domu i czekają, aż słońce wzejdzie. Bo oni się jeszcze muszą umyć i tak dalej. Zamiast o 10 przychodzą po do 12. Czyli pojęcie czasu. Jakie jest pojęcie czasu? Pojęcie czasu to jest takie, że dla mnie tam godzina 10 czy po do 12 to jest to samo. A u nas jest nie to samo. I tu jest właśnie to, że oni nie martwią się. Nie martwią się tym czasem. Nie martwią się, że musi być coś zrobione teraz, w tej chwili, bo już później nie będzie wystarczająco czasu. Jak jest ładna pogoda, no to wszystko się odbywa szybciej. Jeżeli jest kiepska pogoda, później. A później już po południu przychodzi deszcz, czy coś takiego, są w połowie uroczystości, no to w tym deszczu i tak dalej nie przejmują się za bardzo. Najwyżej właśnie ci wszyscy ustrojeni w pióropusze i tak dalej biegną gdzieś, żeby się schronić, bo pióropusze niszczą się na deszczu i to jest bardzo cenna rzecz, no to tym tylko się martwią. Nie śpieszą się. Nie śpieszą, nikt się tam nie śpieszy. Po co się śpieszyć, prawda? Oni zawsze mają czas. Dlatego 50-letni człowiek, to on, jak ma 50 lat, to on mówi, on się tak nażył, już on jest taki stary. Dla nich to, tak jak mi ten jeden seminarzysta mówił, to tak jakby ktoś przeżył 150 lat. Bo jemu się ciągnie wszystko, jemu się dłuży. To nam jest krótko, bo my jesteśmy zdjęci. Dzień w dzień dbaniamy, lecimy do pracy i tak dalej, później wracamy i tam jeszcze powiedzmy jak w domu, to ktoś się tam drapie na dach, żeby jeszcze sobie dach zrobić, żeby tam gdzieś pojechać, coś przywieźć, to mama jest w domu i jakieś jedzenie przygotowuje i tak dalej. Cały czas jesteśmy zajęci, od rana do wieczora. Oni nie. Mają czasu, siedzą, gadają, lulki palą, tak, dla nich tak, coś sobie zjedzą, tak im czas leci. Czy to fajnie? Ktoś może powiedzieć, że pewno mają czas, nie martwią się tym, no ale też i mają te warunki życia i ta codzienność jest taka mizerna. Bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o zwierzynę dziką czy coś takiego, jedno jest tylko niebezpieczeństwo, że na wybrzeżu trzeba uważać na węże. Jak się wędruje gdzieś po buszu czy coś takiego, trzeba się mieć na baczności. Ale to też nie tak, żeby już tak wszędzie atakował czy coś, ale jak się tam gdzieś w jakichś chaszczach idzie, trzeba uważać. I zdarzały się, że niektórzy misjonarze zostali pogryzieni. Na szczęście nie było żadnego przypadku, że ktoś zmarł od takiego ukąszenia. To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o dzikie zwierzęta i gady. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach i tak dalej, a to jest problem. W Nowej Gwinei są nagminne blokady dróg, gdzie chcą obrabować, chcą coś ukraść i tak dalej. W ciągu 37 lat miałem 6 takich przypadków. Nie licząc blokady, gdzie oficjalnie powiedzmy coś tam robili na drodze, zatrzymywali mnie. Prosić, żeby im coś dać. To takich rzeczy to ja nie liczę. To jest utrudnienie, bo jeżeli się jedzie na przestrzeni 100 km i zatrzymają mnie 5 razy i żądają dosyć pokaźną sumkę pieniędzy, no to w końcu mnie to wszystko więcej kosztuje jak paliwo, prawda? To też jest utrudnienie. Ale chodzi o to, że powiedzmy wyskakuje ktoś, jakaś grupa z pistoletami, czy tam z jakimiś maczetami, no i oczywiście blokują drogę, czy jest zablokowana droga, ja się muszę zatrzymać i nie mam wyjścia. Muszę coś robić. Takich przypadków miałem 6. Jak z tego wyszedłem? Zawsze wyszedłem bez żadnych obrażeń. Zaczynało się wszystko bardzo poważnie. W kilku przypadkach to włosy stawały mi dęba. To pamiętam doskonale, zwłaszcza raz. Rzeczywiście czułem, że się mi coś tam jeżdży, prawda? Ale później sytuacja tak się rozwijała, że wszystko kończyło się śmiesznie. Śmiesznie i dowcipnie. Jeden przykład. O godzinie 4 wyjeżdżam ze swojej parafii o godzinie 4 rano, żeby dobrnąć na godzinę 8 do miasta w oddaleniu 165 km, kupić tam towar i wrócić tego samego dnia do domu. Mam sporo pieniędzy ze sobą, bo miałem wtedy taki misyjny sklepik. No i ujechałem niecałą godzinę, 5 km przed jednym z miast, na zakręcie zauważam, jeszcze było ciemno, zauważam na poprzek duże polano drzewo. Miałem dwunapędowy samochód, ale zauważyłem, że nie dam rady, mogłem, na tyle znałem samochód, że natychmiast mogłem przełączyć wszystko, bo jak się jeździ tym swoim samochodem, to siebie tylko dotknąć i już mam i wiem, co się dzieje. Ale wiem, że się zawieszę na drzewie, że moje podwozie jest jednak nie tak wysokie, jak to drzewo, które leży. To był duży pień. Więc postanowiłem się zatrzymać, bo kalkuluję, no nic nie jest. Przeskoczę i zawieszę się i będzie więcej kłopotu, bo wtedy widzą, że ja chciałem uciec. No więc zatrzymałem się przed tym drzewem, zapalam światło w środku, odmykam szybę i chyba z 10 młodych ludzi biegną w moją stronę ze światami. A ja daję Greka, rękę kładę na oparciu i mówię, co się stało? Oni się spoglądają na mnie. I zaczynają zupełnie, a sytuacja no, nieprzyjemna, no, jestem zaatakowany. No i teraz czekam co? No ale muszę to spróbuję. No więc mówię, co się stało? What happened? W języku angielskim. Okazuje się, że chłopaki eleganckim, angielskim mi tłumaczą, że no my tutaj właśnie blokujemy tą drogę, bo my mamy wojnę klanową i jakby jechał jakiś wróg, no to wiesz, co byśmy zrobili. No ja mówię, ja wiem, co byście zrobili, ale mówię, to ja jestem waszym wrogiem i wtedy tak, jak ktoś mówi, z grubej rury. Bo oni mówią, że na wroga polują, prawda, że chcą odpłatę. Czyli to, co mówiłem, chcą oddać, bo mieli już tam jakieś znów przesadziory. Więc ja wykorzystuję i mówię, to ja jestem waszym wrogiem. Tak dosyć ostro i dobitnie. I oni tak się spoglądali. Nie. We know you. My cię znamy. Free to go. To znaczy, jesteś wolny, możesz jechać. I od razu kilku do tego kolana przekręcili. I jestem wolny, mogę jechać. Czyli, jak mówię, pierwszy moment był bardzo nieprzyjemny. I wtedy, o ile sobie przypominam, czułem, że mi się włosy na głowie podnoszą, zostają dęba. Ale to tylko moment, sekundy i sytuacja się zmienia na moją korzyść. Co więcej, śmiesznie to wygląda. Bo ja ich pytam, zdecydowanie oni odpowiadają, tak jak się mnie przestraszyli. Mówią, nie, my cię znamy, ty się znasz, prawda? Jedź i daj nam święty spokój, nic tu nie gadaj więcej. Podobne sytuacje miałem, jak mówię, 6. Sytuacje czasem są bardzo przykre, to są misjonarze, którzy byli poturbowani. Jeden jest taki, który ma więcej metali w głowie jak kości, bo tak zbili, tylko dlatego, że spotkał się z grupą pod wpływem narkotyków. Pracuje nadal w Nowej Gwinei. Przedziwne. Ten człowiek to dawno powinien powiedzieć, mam was gdzieś, jadę do kraju czy gdzieś indziej. Nie, wyleczył się, wrócił i pracuje nadal w Nowej Gwinei. To jest bakcyl. Misje to bakcyl. Dobry bakcyl. To jest narkotyk. Ewangeliczny narkotyk, prawda? Chrześcijaństwo jest świeże w Papui Nowej Gwinei. To, co wniosło chrześcijaństwo tam i co zrobiło chrześcijaństwo, to tak jak wszędzie. Tylko, że u nas w Europie to wielu zapomniało, co chrześcijaństwo zrobiło. Chrześcijaństwo było wszystkim dla Europy. No i dzisiaj się właśnie pluje na to chrześcijaństwo, no bo ludzie już zapomnieli. Wiesz, tylko pod uwagę uniwersytety. To wymysł Kościoła katolickiego. Uniwersytety to Kościół wymyślił, nikt inny. Szpitale i tak dalej, to wszystko Kościół zaczynał. To samo jest w Papui Nowej Gwinei. Misjonarze, którzy przyjeżdżali, zaczynali głosić Ewangelii, zaczynali budować, wszystko zaczęli od szkoły, od drogi, od lotniska i dopiero jak to zrobili, wtedy gromadzili ludzie widzieli, że coś oni przynieśli i wtedy zaczęli głosić Ewangelię. Uczyć nie tylko Ewangelii, ale 2 dodać 2 jest 4, czytać, pisać i tak dalej. Tak to wyglądało. Dlatego chrześcijaństwo, generalnie nie tylko Kościół katolicki, ale generalnie chrześcijaństwo, oni wiedzą, ci, którzy myślą jakoś zdrowo, a jeżeli nawet są tacy, którzy występują jakoś przeciwko, są wrodzy, to jest bardzo minimalny procent. Gdziekolwiek, jak cokolwiek parlamentarzystę posłuchać, gdzie przyjedzie na jakieś uroczystości, na uniwersytecie czy coś, to pieją pienia na cześć misjonarzy i to bardzo głośno. A z drugiej strony czasem no, biskupi katolicy zwłaszcza no, dają im popalić, bo na to zasługują. Starają się to robić ładnie, zgrabnie, ale jak trzeba, mają czelność powiedzieć prawdę. Musi to być, bo Ewangelia nie cierpi kłamstwa, prawda? To Chrystus nam zaprezentował. Kwestia pierwszej komunii to jest kwestia, kiedy dzieci są gotowe, grupka. Która grupka jest gotowa w jakiejś tam filii misyjnej czy w parafii, gromadzi się te dzieci. Dzieci mają religię w szkole, organizuje się tą religię w szkole, ale troszeczkę to jest inaczej jak u nas, już szczegóły nie będę wchodził. Ale w każdym razie prowadzą tę religię, no misjonarze raczej, księża po prostu nie mogą. Mają punktów dojazdowych, są tylko pojedynczy misjonarze na parafiach, także to jest niemożliwe. Ale są jeszcze katechiści, są nauczyciele, a jeżeli chodzi o pierwszą komunię, tam gdzie to jest możliwe, to misjonarze sami tam gromadzą dzieci, ale w większości też robią to katechiści. Katechiści gromadzą te dzieci, a ksiądz jak pojedzie powiedzmy do jakiejś stacji, tak jak ja pamiętam, co robiłem, jechałem do jakiejś tam filii czy coś takiego i gromadziłem wtedy, jak przyjechałem te dzieci na chwilę, coś się tam zapytałem, zobaczyłem, żeby posprawdzać, czy dziecko było już ochrzczone, czy jeszcze nie jest ochrzczone, czy równocześnie z pierwszą komunią będzie przyjmować chrzest. Te rzeczy były załatwiane powoli, przygotowywaliśmy. Kto był gotowy, to przystępował do komunii. To mogło być w maju, to mogło być w październiku, to mogło być na Boże Narodzenie. Jeżeli chodzi o szopki, to Boże Narodzenie też, szopka jest, choinka jest, Święty Józef jest, Matka Boża jest, takich rozmiarów. Później ludzie przychodzą do szopki, są wdzięcznej Matce Bożej, że przyniósł Pana Jezusa, chwytają ją za rękę, witają się z nią, dziękują. Tak było właśnie w parafii, gdzie byłem, gdzie katechista był również rzeźbiarzem. Rzeźbił takiego Świętego Józefa, Matkę Bożą uśmiechniętą, zęby miała od ucha do ucha. No i zachęciłem po mszy świętej. Słuchajcie, po to jest ta szopka, żeby tak przyjść, przyglądnąć się, pokazać dziecku, swojej córce małej, swojemu synkowi wytłumaczyć i tak dalej. Ale kanalcy to oni mają fantazję. No i oczywiście jak przyszli do tej szopki, to nie zawsze miał na tyle fantazji, żeby się pomodlić, to staną. No i oczywiście, no jak, no co ma robić? No to złapał za rękę, Matka Boża miała wyciągnięte ręce i zaczęli się witać. No jeden ujrzał, drugi, musiałem tylko i ostrzegać, że no to delikatnie już jak dotykacie, bo mi tą Matkę Bożą się rozsypie w kawałki. No. Także oni podchodzą do sprawy emocjonalnie i tak bardzo naturalnie. Traktują tę rzecz jak narodzenie Pana Jezusa, tak jakby się to dziś wydarzyło. Co jest bardzo pozytywne, dobre. Kolędy śpiewają, próbują, mają już niektóre, na przykład Cicha Noc jest przetłumaczone na język pidgin i tylko melodia jest taka troszeczkę trudniejsza, nie taka, powiedzmy, w rytm i nie zawsze sobie z tym dobrze radzą. Grają też jasełka swoje tam, powiedzmy, czasem proszą księdza, ale mówią, że księże dzisiaj nie będzie czytanej Ewangelii, dobrze? Ja mówię, jak to nie będzie czytanej Ewangelii? To tylko mnie się to zdarzało, ale innym księżom. No my odegramy tą Ewangelię. No to dobrze, to jak odegracie, to w języku naszym, tak, żeby wszyscy rozumieli. No i odkrywają tę Ewangelię, jak Święty Józef idzie z Matką Bożą do Betlejem, a przyszli do Betlejem, Święty Józef, Matka Boża zaczyna się wić z bólu i stęka i kwęka i tak dalej. No tak, Święty Józef już wie, o co chodzi, Matka Boża jest, tak, widać, że jest w ciąży. No i tam szukają miejsca, Święty Józef chodzi teraz od jednego miejsca i tam są już ustawieni tam na kościele, powiedzmy, że przyjdę do ciebie, ja się zapytam, no idzie tam gdzieś, powiedzmy, schodzi to 5 minut, nareszcie rąbię tam takim kołkiem, nic, no to tak jak oni robią, tam nikt się nie odzywa, nareszcie jak ryknie, no to wtedy tam się ktoś odzywa. No i tłumaczy, że jego żona jest w ciąży. No nic z tego nie. No to on idzie wtedy, znasz następne miejsce. No to ty obejdzie tych punktów z 5, no i wraca. A Matka Boża już jest rzeczywiście w sytuacji krytycznej. No i w pewnym momencie nie wiadomo, co się dzieje, jakie zamieszanie. Święty Józef znika, a Matka Boża rodzi to dziecko. No i kiedyś właśnie jesteśmy tak z kolegą, uczestniczymy w takich jasełkach, no i w pewnym momencie mój kolega mówi, ty słuchaj, ale patrzcie, ona tu rodzi, no i już jest małe, a gdzie jest Józef? A ja mówię, no słuchaj Janusz, ale nie wiesz, jak to jest u nich? Mężczyzna, mąż nie może być w zasięgu, w takim zasięgu, gdzie krzyk go dochodzi, płacz, jak kobieta rodzi, czuje ból, no i wtedy no krzyczy, woła i tam jest wzorzec. Mężczyzna nie może słyszeć tego. Dokładnie to zagrał, zwinął żagle. Dziecko zapłakało i Józef przyleciał, ucieszony, uradowany, bierze to dziecko na rękę i tak dalej. Kulturowe elementy znowu. Takich elementów w różnych sytuacjach może się zobaczyć, ale znowu człowiek mógłby się zgorszyć, to takie odegrane, to nic to nie owo. Uciekł wtedy, jak wtedy, kiedy ona najbardziej potrzebowała pomocy. A on uciekł, bo on zrobił to według zasad. Bo inaczej Duch by mu nie błogosławił, jakby on był przy krzyczącej czy płaczącej żonie, która rodzi dziecko. Msza Święta, no bierzmy pod uwagę to, że w Nowej Gwinei jest zawsze ciepło. To jest plus, prawda? Czyli czy on tam przyjdzie w jakichś majteczkach, czy w jakimś tam liściu, czy coś, to niewiele znaczy. To jest ten plus. Ale tak, powiedzmy, przeciętna msza święta, godzinę 45 minut. Jak ksiądz się wyrobi, że tak powiem, w ciągu godziny, to nie jest żadna msza. I ludzie się denerwują i są zagniewani. I to samo powiedziały mi siostry. Teraz byłem w Kamerunie, jak leciałem tutaj, zahaczyłem o Kamerun w Afryce. Nasze siostry Michalitki, które tam pracują. I to samo mi powiedziały. Dominującą religią jest chrześcijaństwo. 30%, tak, plus minus, to katolicy, a 55% to protestanci, ale protestanci różnych podłamów. Jest ich ponad 200. Także widzimy, jak jest chrześcijaństwo rozproszkowane i to świadczy o tym, że to rozproszkowanie będzie dalej postępować. Kościół katolicki, Bogu dzięki, nie ma tego problemu. Tak jak w całym świecie, tu i ówdzie się zdarzy coś, ale jeżeli chodzi o jakieś inicjatywy w Kościele katolickim, cokolwiek się dzieje, to wszystko się dzieje pod tym parasolem katolickości, prawda? Gdzie protestanci mają kłopoty, bo cokolwiek ktoś wymyśli, to od razu musi tworzyć coś nowego, nowy kościół i tak dalej. I to jest dramat dla nas. I tak nam się rozpada w tej chwili kościół luterański, jak my nazywamy, ci protestanci z Niemiec, co są wyznania augsburskiego. Ich było dosyć dużo i teraz już rozpadli się na kilka grup. I nie ma szans, żeby się jakoś zjednoczyli. Co żałujemy, bo między nami katolikami i nimi, jak między Anglikanami też, bo tam jest anglikanizm, ale nie tego typu z Anglii, który teraz tam przechodzi kryzys mocny, ale ten anglikanizm podchodzący pod kościół katolicki. Także współpraca jest bardzo dobrze, wzajemne rozumienie i żałujemy, że akurat to się dzieje, bo jeżeli chcemy coś osiągnąć, to najlepiej, gdyby byli zjednoczeni i wtedy jako z jedną grupą można jakoś rozmawiać, coś robić i tak dalej. Tak to wygląda. Tradycyjne religie już niewiele znaczą, ale niewiele znaczą. Oficjalnie ich nie ma, ale one istnieją. W praktyce są bardzo jeszcze silne te przekonania, te religijne, te obawy, strachy i tak dalej to jest. Jeżeli chodzi o islam, wciska nam się pod Indonezji. Mamy już meczet w Pormozu, czyli w stolicy kraju. Nie ma ich dużo, ale islam daje znać o sobie. I są na ten temat różne tam dywagacje i studia i tak dalej. Co mamy robić, jak mamy robić? No za dużo nie zrobimy. Tym bardziej, że pamiętajmy, że tradycyjna kultura, miejscowa kultura bardzo jak gdyby sprzyja właśnie islamowi tam w Nowej Gwinei. Wiadomo, vendetta, poligamia i tak dalej. To bardzo pasuje do islamu. W Nowej Gwinei jest też problem z duchowieństwem tamtejszym, że zwłaszcza diecezjalnym duchowieństwem, że podoba im się strasznie iść do polityki. Zostaje księdzem i chce zostać później parlamentarzystą. Oczywiście papież i biskupi wydali w tym wypadku ostre przepisy, to właśnie tak robi, jest suspendowany, to znaczy zawieszony w czynnościach kapłańskich. No ale niektórzy nie słuchają. 2 lata temu były wybory, to z całego kraju 7 kapłanów stanęło do wyborów, wbrew intencji biskupów i tak dalej. Czyli widzimy, że mamy pewne problemy nie tylko natury takiej czysto moralnej, a takiej dyscyplinarnej. Ile jest w nich złej woli? Oni twierdzą, że ludzie potrzebują dobrych liderów. Ludzie na nich głosują, tak? A okazuje się, że później jak zostanie któryś parlamentarzystą, no to pudłuje tak jak każdy inny. Nic nowego nie wnosi. I ludzie już się nauczyli i teraz stanęło 2 lata temu do wyborów 7 kapłanów, ani jeden nie zwyciężył w wyborach. A my, misjonarze, biliśmy brawo głośno. Oni dopiero mądrzeją. Powoli, ale mądrzeją. A jest taka zasada, że jak po wyborach 2 lata jest w zawieszeniu i ma się na myśli, co ma robić. Albo wraca, albo zostawia kapłaństwo. W większości przypadków zdarzyło się, ten, który się dostał do parlamentu, nie pogodził. Zgubił się. Mamy tylko jeden przypadek, gdzie jeden się ostał. Ale miał wielkie trudności. Może nie tyle ze samym sobą, czy tak z różnymi, z którymi miał do czynienia i musiał tam prowadzić różne biznesy i tak dalej. To są te kwiatki, powiedzmy, też rzeczywistości nowogwinejskiej, w tamtejszym kościele, w tamtejszym społeczeństwie. Ale do tego trzeba dorastać i trzeba się tego uczyć. Tradycyjnie, no to wiadomo, że misjonarze przyjeżdżali z zapleciem. Na początku nie szło inaczej. Ludzie się przyzwyczaili przez całe lata, przez dziesiątki lat, że misjonarz wnosił, budował. No i oczywiście ludzie się nawracali, szczególnie jeżeli chodzi o kościół katolicki, o kościół luterański, czyli protestancki, bo misjonarze tacy coś przynosili. Warto być katolikiem, warto być chrześcijaninem, bo coś za to dostajemy. Ale zaczęło się to zmieniać w latach już powojennych, gdzieś w latach 70., zwłaszcza wtedy, kiedy zaczęli docierać do Nowej Gwinei misjonarze tacy jak z Polski, z Indii później, z innych krajów, gdzie właśnie pieniędzy nie mogliśmy już wnosić. U nas nie było stać, u nas był komunizm i tak dalej, to wiadomo, ja wyjeżdżałem na misję w kieszeni z $20. A razu pewnego, gdy wyjeżdżałem, jak moja mama umierała, to jak zbierałem pieniędzy i później te pieniądze polskie, to był 1979 rok, spieniężyłem na to, żeby kupić materiały do kościoła, bo budowałem 3 kościoły, to zakupiłem chyba z pół sklepu i wysłałem to wszystko do Nowej Gwinei, to na Okęciu szukali tych pieniędzy, dolarów, bo miałem aniołów stróży, którzy mnie sprawdzali, co mówię i tak dalej. Proboszczowie ogłaszali składki dla misjonarza, dla misjonarza, dla misjonarza. No i uważali, że tam są tysiące. Więc przekopali wszystkie walizki, wszystkie torby, tak, to miałem jedną walizkę, jedną torbę. Nie znaleźli. Wzięli mnie na kontrolę osobistą. Rozebrali mnie, przepraszam, do Kalesów. Wtedy był styczeń zimno. Wszystko ze mnie ściągli. Myślę, że no to jeszcze będzie teraz negliż. No na szczęście się bez tego obeszło. Na końcu się mnie ten urzędnik pyta, co myślę o kontroli. Ja byłem wtedy, no trudno mi powiedzieć, ale mówię, proszę pana, na ten temat wiele słyszałem. Dziękuję. Nic nie powiedziałem, mówię, że wiele na ten temat słyszałem, bo wiedziałem, że coś takiego było, ale nigdy tego nie doświadczyłem. Taka jest prawda o tej rzeczywistości finansowej. Dlatego, zwłaszcza jak myśmy zaczęli przyjeżdżać, młodzi misjonarze, nie wnosiliśmy już tyle rzeczy, a misjonarze z zachodu, liczba zaczęła się kurczyć. I wtedy zaczęło się coś dla ludzi niebywałego. Nigdy nie słyszeli, że trzeba dawać na Kościół jakieś składki, że trzeba się troszczyć o Kościół i tak dalej. Niepodległość przyszła w 1975 roku i zaczęliśmy mocno bić na to zagadnienie. No i oczywiście było bardzo trudno przekonywać. Dzisiaj już mamy duże osiągnięcia w tej materii, ale jeszcze wiele, wiele jest do zrobienia. Ale ludzie już coraz więcej zamawiają intencje. Czasem intencja pszalna to mi się niosło 50 groszy, jak ja doświadczyłem. To znaczy na nasze polskie 50 groszy czy coś. Ja oczywiście dziękowałem i tak dalej, bo nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby ludzi przekonać do tego, że w jakiś sposób trzeba o księdza dbać. Trzeba coś dać za jego robotę, za jego wysiłek i tak dalej. To nie chodziło, żeby tu robić jakieś biznesy czy coś takiego, tylko my tłumaczymy im tak, słuchajcie, my sobie poradzimy. Jakkolwiek my sobie za granicę poradzimy. O mnie z kolei, jak ja mówię, ja jestem zakonnikiem i o mnie zakon zadba. Zakon nie pozwoli, żebym tu umarł. Ale mówię, wy swoich księży, zwłaszcza diecezjalnie, jak macie, to skąd on dostanie? Nie ma zakonu za sobą i nie ma swoich krajanów, nie ma rodziny, nikogo. To wy mu musicie dać. Jest coraz lepiej, ale jeszcze bardzo, bardzo daleka droga. Mówić o pieniądzach, a zwłaszcza w kościele, czy coś takiego i drylować, jest tak niewygodne, że coś podobnego. No o tym się musi mówić. Bo my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak ten Kościół w przyszłości będzie wyglądać. No niestety, ale tak jest. Bo o Kościół trzeba zadbać. No skąd ten ksiądz ma wziąć te pieniądze? Z czego się utrzymują tak normalnie? 85% ludzi, to żyje w buszu, w wioskach, utrzymują się z ogrodnictwa. To, co wyprodukują we własnych ogrodach, to próbują handlować, sprzedawać, to jest raz. Oczywiście ci, którzy daleko w buszu są, to niewiele mogą spieniężyć, ale jeszcze dodatkowy element jest taki, że pamiętajmy, że ludzie, którzy tam mają jakąś pracę, powiedzmy jest ktoś nauczycielem czy coś takiego, otrzymuje zapłatę, to nie jest tylko jego zapłata. To jest zapłata, która należy do najbliższej rodziny czy do jego przyjaciół i tak dalej, bo oni sobie nawzajem pomagają. Oni jak go kształcili czy coś, to wszyscy się składali. I teraz właśnie trzeba im odpłacić. A ponieważ on ciągle przez całe życie otrzymuje zapłatę, bo tak może być bo 30 lat, to 30 lat im daje. Ale on wtedy, jak pójdzie do wioski, to oni go uznają, wiedzą, że on pomagał. Nie pozwolimy na to, żeby on to, co najbardziej potrzebne dla niego, jeżeli by był niedomężny, żeby on szczerz tam czy coś takiego, o niego w jakiś sposób zadbają. To jest taki system i dlatego oni sobie tak radzą jakoś właśnie, tak jak we wspólnocie pierwotnej. To jest jedyny kraj w świecie, który nie ma podatków. Są tylko podatki w sklepach, tak zwane VAT. Reszta? Nie. Wyczytałem to kiedyś w gazetach. Jedyny kraj w świecie. Przynajmniej taka była informacja. Prawo jazdy trzeba, co 3 lata trzeba odnowić. Pieniążki się daje. Prawo jazdy się uzyskuje. Ja znam misjonarzy, który miał zwyczajne prawo jazdy, a dostał na traktor i na ciężarówkę. Wiem, jak to wygląda, choćby od tej strony, że jeden z naszych braci, brat zakonny, który, bo mamy zasadę i tak jest we wszystkich chyba wspólnotach zakonnych i w seminariach, że jak kleryk przychodzi i ma prawo jazdy, kandydat, no to ma. To mu nikt tego nie zabiera i niech ma. Ale jak nie ma prawa jazdy, to dopóki nie zostanie księdzem czy nie złoży ślubów zakonnych, wieczystych, to o żadnym prawie jazdy nie mówimy. Jak się ktoś domaga, to mówi, jak chcesz, to sobie możesz pójść i robić to prawo jazdy. Jak zostanie wierzącym, to wtedy oczywiście musimy się mobilizować, żeby mu pomóc zrobić to prawo jazdy. Brat zakonny nasz, który złożył śluby zakonne, musieliśmy o tym pomyśleć. Ja byłem instruktorem. Ja go uczyłem od pierwszego, co nacisnąć pierwsze, jak się zachować, jak zastartować samochód i tak dalej. Pamiętałem to z czasów, jak ja robiłem prawo jazdy, wszystko to zastosowałem. No i później go uczyłem tej jazdy. Szło to opornie, ale dosyć tam łapał. No i oczywiście po jakimś czasie, gdy już się tam orientował, jest zasada, że jedzie się na policję, policjant siada i on sam sprawdza, co on umie i tak dalej. No więc ten brat zakonny, mój współbrat miejscowy, ja mówię, Tomasz, teraz droga wolna, bierz samochód i jedź. No więc pojechał, zgłasza się tam, policjant się spoglądał, mówi, a co ty robisz? A mówię, ja jestem zakonnikiem. Aha. Zaraz, to musimy wypisać ten papierek jakiś tam. No i wypisał mu, wcale nie siadał do samochodu. No i mówi, masz tu na rok, popraktykujesz, no i jak nie będziesz miał wypadku, to się wrócisz i nie będzie żadnych tam zapisów czy coś takiego i damy ci prawo jazdy. Ale musisz jechać z tym znaczkiem, tam jest P, to znaczy ciągle praktykujący. Z tym musi jeździć przez cały rok. No szczęśliwie nic nie zrobił, nikogo nie stuknął, ani jego nie stuknęli. Zgłosił się, wypisali mu to prawo jazdy. Chyba z 5 razy chodził, bo coś się zawsze działo, albo sekretarki nie było, albo atramentu nie było, czy coś, ale w końcu zdobył to prawo jazdy. No jest dobrym kierowcą. Tak to wygląda w Nowej Gwinei. Ja pracuję na uniwersytecie, w tej chwili to nie mam parafii, ale parafie są, powiedzmy, jak byłem na pierwszej parafii, to była na przestrzeni 30 km wzdłuż i tak gdzieś 25 km szerz. Miałem jeden główny kościół i 7 punktów dojazdowych. Później miałem drugą parafię, to była oczywiście dużo większa, przynajmniej 50 km na 40, jak nie więcej. I miałem jeden kościół główny i 13 punktów dojazdowych. 2 z tych punktów były takie, że tylko mogłem 4 razy w roku tam dotrzeć. Po prostu nie dało rady. 4 razy, a resztę sobie sami organizowali nie mszę świętą, tylko nabożeństwo z udzieleniem komunii świętej. A do tego wyznaczony był świt, który miał uprawnienia, dostał, oczywiście musiał być przez biskupa zatwierdzony, był to, jest to najczęściej mężczyzna, chociaż może być i kobieta, tak, ale tam, ponieważ, jak wspominałem, mężczyźni przeważają, to bardzo często właśnie prowadzi to nabożeństwo mężczyzna, są specjalne modlitwy i tak dalej, i później jest udzielenie komunii, no, trwa takie nabożeństwo gdzieś do godziny. Ile jest warta jedna świnia? Jeżeli taka świnia niewielka, to będzie kosztowała gdzieś 300 zł. Jeżeli taka średnia, taka już powiedzmy 100 kg, to taka świnia już będzie kosztować 600 zł. A jak jest taka solidnie duża i tak dalej, 1000 zł z góry trzeba na to wyasygnować. Świnia jest droższa jak krowa. A dlaczego? Bo świnia jest wartością, pierwszą wartością Nowej Gwinei. A krowa to później przyszła, za krową nikt nie stoi. Mamy sanktuarium błogosławionego Piotra Torota. Kto to jest Piotr Torot? Piotr Torot jest miejscowy katechista, który w 1945 roku został zamordowany przez Japończyków na wyspach, ale przynależących do Papui Nowej Gwinei. Miał 33 lata, był ojcem rodziny, ojcem 3 dzieci i został zamordowany, bo stanął w obronie, ciekawe, monogamicznego małżeństwa, gdzie Japończycy wypędzili wszystkich misjonarzy, a on jako lokalny, miejscowy katechista postanowił zastąpić misjonarzy i uczył ludzi i zwracał uwagę na to, żeby się nie poddawać tym tendencjom, które wprowadzali Japończycy. A Japończycy bardzo mocno promowali poligamię. Powiedzieli, że przez to rozkładają społeczeństwo, pewne zasady, które się tam zaczęły przyjmować. I on stanął w obronie monogamicznego małżeństwa i zabronili mu ewangelizacji. Wsadzili go do więzienia, zwolnili i później jego wujek, który był poligamistą, doniósł go, że on jednak nie wykonuje rozkazu Japończyków i Japończycy drugi raz go uwięzili, ale stwarzali warunki, żeby mógł uciec. I Piotr Torot powiedział, że nie uciekam, nie będę próbował, bo nie będę się bawił w ciciubabkę. Oni muszą wiedzieć, że jak wyjdę, to ja będę głosił Ewangelię. Muszę dostać to wyraźne zapewnienie, że mnie nie będą niepokoić. W 1945 roku, kiedy wojna się kończyła, Japończycy już byli w potrzasku, przegrywali wojnę, wszędzie musieli kapitulować. No i jeszcze jak otrzymali w tym więzieniu. Piotr Torot jest ogłoszony jako błogosławiony i i w jego miejscowości, rodzinie miejscowości, zwana wioska Drakunaj na wyspach, jest sanktuarium poświęcone jego czci. I jest tam bazylika w tej chwili i tak dalej. To jest jedno sanktuarium. Drugie sanktuarium jest w toku budowy. To znaczy my, Michalici, prowadzimy dwie parafie w Mondhagen. I na terenie tej jednej parafii ludzie, parafianie, dostali takiej idei, sami wyszli z tym, że budujemy kościół, specjalny kościół dedykowany Miłosierdziu Bożemu. I tam rozwija się bardzo prężnie nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego i budują ten kościół środkami, gdzie cokolwiek, gdzieś jakieś tam, ktoś tam z Australii, nasi przyjaciele przyjechali i tak dalej, pomagają. No i ten kościół, teraz inżynier się tym zajął, z Australii jeden, który tam przyjeżdża, dogląda tego. Wygląda, że to coś ruszy. Arcybiskup z Mondhagen powiedział, że jak tylko już będą jakieś warunki, to ogłasza to jako sanktuarium. Także mamy drugie w rozbiegu, czyli w perspektywie. Jest jeszcze jedno sanktuarium poświęcone Matce Bożej w Pormozbi, bo to też ostatni, że tak powiem, krzyk młody przez Salezjanów. Salezjanie mają szkołę, wielką szkołę w Pormozbi, w stolicy kraju. Wybudowali bardzo duży kościół, wspaniały kościół ku czci Matki Bożej z pomożenia wiernych. I to jest potraktowane jako sanktuarium. Czyli mamy sanktuarium błogosławionego Piotra Dorota, sanktuarium poświęcone Matce Bożej z pomożenia wiernych i w tej chwili w górach jesteśmy w trakcie konstrukcji, czyli na wyspach, na głównym lądzie i w górach.